Mały konspirator. Przedruk za wydawnictwem CDN, Warszawa 1983. Od redakcji. Mały konspirator jest zbiorem czytanek napisanych przez ludzi chwilowo wolnych. Jeśli przeczytasz rozdział pierwszy, być może nie będziesz już musiał stosować porad z dwóch następnych. Gdy zapoznasz się z drugim, będziesz wiedział, na jakiej podstawie prawnej nie można skazać cię za lekturę trzeciego. A kiedy przeczytasz trzeci, będziesz już pewny, dlaczego najlepiej w ogóle przemilczeć fakt, że książeczkę tę miałeś w ręku. Jak knuć? Początek. Dla jednych początkiem walki z Czerwonym był rok 44, dla drugich 56, dla trzecich 76. Są tacy, dla których początkiem były narodziny Solidarności. Wreszcie ci, dla których był nim wybuch wojny polsko-jaruzelskiej. Jedno jest pewne. 13 grudnia 1981 roku pozwolił każdemu z nas docenić sens knucia. Nikogo nie trzeba już przekonywać, że odkąd społeczeństwo, dzięki demonstracyjnej jawności działań odważnych jednostek, przekroczyło barierę strachu, tylko tajne podziemne życie daje nam szansę rozwoju ku wolności. Tylko knując możemy być pewni, że cała niezależna organizacja społeczna, jakiej się dopracowaliśmy, nie zostanie z dnia na dzień zdruzgotana. Z Czerwonym nie można wytyczyć granicy kompromisu dopuszczalnego dla obu stron. Czerwony zna tylko zasadę palca i ręki. Dasz mu mały palec, ani się obejrzysz, ani będziesz miał już ręki. U początku knucia leży fakt, że najbardziej nielegalna jest w Polsce sama władza i jej działania. Nie tylko nie stosuje się do paktów praw człowieka, które ratyfikowała, do konstytucji, którą nam uchwaliła, ale nawet do przepisów wykonawczych obowiązujących jej własną policję, jak na przykład zakaz używania pałek w pomieszczeniach zamkniętych. Podziemie. Ideał pełnej konspiracji jest powszechnie znany. Zamknąć się w czterech ścianach i nic nie robić, żeby nas nie nakryli. Knucie nie polega na tym, że siedzi się w piwnicy i rozsyła łączników na cztery strony świata. Konspirator poszukiwany przez policję to nie człowiek, za którym chodzą, a ten, o którym UB nie wie, gdzie mieszka i bywa. Konspiracja jest w istocie na powierzchni, ale nie tej, po której chodzą ubowcy. Jeśli zaczynasz z kimś knuć, nie może być to człowiek znikąd. Musi mieć pewne referencje. Najbliższych współpracowników szukaj wśród ludzi znanych ci od lat i przez ciebie samego sprawdzonych. Dopiero gdy zbudujesz już sieć podstawowych kontaktów i interes zacznie się kręcić, możesz zdać się na pośredników. Jeśli od razu będziesz zgrywał wielkiego konspiratora, między tobą a konkretnym celem wyrośnie łańcuch pośredników. Będą oni spłacać ojczyźnie daninę, nic nie robiąc, tylko pośrednicząc. Wystarczy jeden mitoman, polecony ci z trzeciej ręki, by zbudować strukturę dla struktury, którą będziesz musiał demistyfikować miesiącami. Mimo żywej w narodzie pamięci samosierży, odważnych nie jest tak wielu. Dlatego szanuj bezpieczeństwo współpracowników i swoje własne. Nieraz w początkach pracy organizacyjnej, improwizując, przekraczamy podane tu zasady BHP. Ryzykujemy więcej, bojąc się, że w działaniu stracimy refleks, że odpowiemy za późno na to, czego oczekuje od nas społeczeństwo. Musimy cieszyć się każdym gestem solidarności, działać tak, by milcząca większość identyfikowała się z nami, ale nie powinniśmy liczyć, że wciągniemy ją do podziemnej roboty. Cały naród może knuć tylko w patriotycznych czytankach. Strzeż się jednak wyniosłości, która konspiratorów oddzielić może od tych, dla których konspirują. Ale nie łudź się i nie pochlebiaj społeczeństwu. Wiedz, że na pewne ryzyko idzie tylko niewielu. Pamiętaj, nie stać nas na podziemne państwo opiekuńcze, w którym 100 osób będzie biegało wokół 100 tysięcy. 100 tysięcy patriotów wprawdzie gorących, ale według formuły żyjcie wy godnie, a my będziemy żyli wygodnie. Firma. Podziemne społeczeństwo może solidarnie i sprawnie działać, jeśli zorganizuje się oddolnie indywidualną przedsiębiorczością w niezależne, samorządne instytucje społeczne. Firmy. Konspiracja wojskowa AK, wbrew pozorom, nie powstała jako piramida komórek o prostych zależnościach. Była ona federacją firm, między którymi wypracowano związki funkcjonalne. I nie partykularyzm był i jest niebezpieczny, a nielojalność. Tylko ona może zagrozić Solidarności. Dewizą podziemia powinna być zasada mała grupa, duży biznes. Im bardziej autonomiczny zespół, tym mniejsza szansa wpadki i tym mniej problemów organizacyjnych. Paradoks. W podziemiu wcielamy w życie te zasady racjonalnej organizacji pracy, które komuna starała się doszczętnie wytrzebić. Struktura firmy musi być tak pomyślana, by minimalizować kontakty. Dlatego wyspecjalizowane komórki powinny przekazywać sobie gotowy towar, nie wymagający kolejnych koordynacji, korekt i uzupełnień. Gdy firma rozwija się samorzutnie, tworzy swoje kolejne agendy. Na przykład wydawnictwo powołuje bibliotekę obsługującą swoich współpracowników. Towarzystwo kursów naukowych tworzy własną poligrafię i tak dalej. Myśl o odgórnej specjalizacji w ślad za decyzją wydaną przez centrum jest typowym przejawem bolszewii. Skoro to ty właśnie, a nie X, odkryłeś złotą rączkę, faceta, który może zrobić skrytki waszym kooperatorom, nie ma powodu, byś przekazywał kontakt z nim w jakiś nieznany kanał organizacyjny. Nie ma takiej sprawiedliwości społecznej, w imię której poprawienie warunków BHP w podziemiu nie miałoby się zacząć właśnie od twojej firmy. W momencie puszczenia w ruch jakiejś struktury organizacyjnej, jej centrum powinno do absolutnych wyjątków sprowadzać nowe kontakty. UB, dążąc do rozbicia firmy, może to zrobić tylko dwiema metodami. Namierzy kogoś z centrum, jeśli jest to osoba notowana lub poszukiwana przez policję, lub umieścić w naszej siatce prowokatora, który będzie stopniowo awansował. Normalne, przypadkowe, pojedyncze wpadki nie powinny, przy zachowaniu zasad dobrego knucia, pociągnąć za sobą masowych wsyp. Właśnie dlatego nasza konspiracja jest sprawdzianem także od strony organizacyjnej. Na ile jako społeczeństwo ulegliśmy już bolszewii? Tylko zbolszewizowana organizacja nie może działać bez ingerencji szefa. Zbolszewizowane centrum wciąż przechodzi na ręczne sterowanie, bo szczeble pośrednie nie chcą lub nie mogą, najczęściej jedno i drugie, podejmować decyzji. Towar. Towar luzem, komunistyczna spécialité de la maison, to w konspiracji zbrodnia. Każdy z pracowników firmy ma dwie możliwości. Albo dostarczyć chłam, albo gotowy produkt. By sprawnie knuć, musimy doprowadzać do końca poszczególne fragmenty konspiracyjnej pracy i oddawać je kooperantom związane na kokardkę. Zasada ta dotyczy tak samo spotkań, informacji, jak i paczek. Jeśli ustalamy spotkanie, to trzeba określić termin, miejsce, ilość osób i czas trwania. Jeśli przekazujemy informację, trzeba ją sprowadzić do formy pisemnej. Inaczej będzie poddając się deformacji plotką. Powiedzenie "nie umiem pisać, ty to napisz" jest zwykłą spychotechniką. Jeśli oddajemy komuś paczkę bibuły, powinna mieć dyskretnie zaznaczoną ilość. Towar, który krąży między kooperantami w formie luźnej kupy lub kubki, my tylko przekazujemy w konspiracji najlepiej jak najmniej wiedzieć. W końcu trafia często do jakiejś czarnej skrzynki, która ma wejście, ale nikt nie zna wyjścia i największą szansę znalezienia go i zidentyfikowania ma policja. Od czasu powojennej bezpartyjnej odbudowy kraju jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma przyjemność oglądania konkretnych owoców naszej pracy i przedsiębiorczości w epoce końca komunizmu. Knując, szanuj swój czas. Masz za pośrednictwem C umówić A i B, którego on nie zna. Nie przekazuj C uwagi, a chciałby się spotkać z B, bo to niczego nie załatwia. Zwiększa tylko ilość szumów informacyjnych. C musi spotkać się z tobą drugi raz, żeby przekazać ci propozycję spotkania, z którą wystąpił B. Umawianie się jest jednostronne, nie wymaga potwierdzenia. Sygnał zwrotny jest przekazywany tylko wówczas, gdy partnerowi nie odpowiada żaden termin lub miejsce. Towarem jest informacja. A czeka na B w czwartek, rezerwowo w piątek o 17:10 z Trybuną Ludu w lewej ręce przed Empikiem na placu Wilsona, dawniej komuny. Pieniądze.